po reklamie. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
12.32 to oznacza, że zaczynamy temat dnia. Dzisiaj tematów jest kilka, mianowicie na początku porozmawiamy sobie o Eurobaskecie, później porozmawiamy sobie o sytuacji w Wiśle Kraków, później porozmawiamy sobie o sytuacji w MLS, bo Adam Buksa znajduje się w finale Konfederacji Wschodniej, a na koniec porozmawiamy sobie o wczorajszym turnieju AMP Football, a porozmawiamy sobie z różnymi gośćmi, ale najpierw przedstawię prowadzących, mianowicie...
Już myślałam, że zapomniałeś.
Nie, nigdy nie zapominam. Monika Wondołowska i Daniel Ciechański, a my już łączymy się z naszym pierwszym gościem, Michał Opaciński, legenda polskiej koszykówki. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, z tą legendą to trochę przesadziłeś, ale dziękuję bardzo. Może legendą kiedyś zostanę, na pewno nie koszykówki, bo akurat nie miałem szczęścia do trenerów, o tym już niejedną historię opowiadałem. Akurat,
znam ten ból.
Ale nawet legenda ale komentatorska, się. Łopat.
Znam ten ból. Słuchaj, jest trochę tematów do obgadania, a czasu też nie mamy jakoś zbytnio dużo. Polacy grają w eliminacjach, rozbili Rumunów 91-61 bez Mateusza Ponitki. Mike Taylor poprowadził reprezentację Polski po raz setny. Jest to czwarty szkoleniowiec, któremu udało się poprowadzić 100 w spotkaniach. A dzisiaj Polacy grają z Izraelem. To zacznijmy od tego meczu z Rumunami.
No, ten mecz z Rumunami to był taki mecz, przy całym szacunku dla Rumunów oczywiście, ale to był taki must win, bo przecież ich taka największa postać ostatnich lat, ostatnie, bym powiedział dekady szumnie, chociaż to duże słowo, ale ostatnich paru lat Vlad Moldoveanu, który zresztą grał w Polsce, on już zakończył karierę reprezentacyjną, także bez niego grali Rumunii i będą grać dalej. No oczywiście trenerzy mówią i środowisko rumuńskie, koszykarskie, że to jest zmiana pokoleniowa, że to są tak naprawdę zawodnicy, którzy muszą się ogrywać. Ci młodsi jeszcze byli za młodzi, żeby grać, bo jeszcze się szkolą i tak dalej, i tak dalej. Tych historii o rumuńskim baskecie, to myślę, że Adam Kotleszka mógłby dużo wypełnić w magazynie Lig Egzotycznych, jakbyśmy chcieli go przestawić na koszykówkę. Natomiast prawda jest taka, że przy całym szacunku to był taki mecz do wygrania, więc na pewno cieszy. Jest ta radość, no bo wynik idzie w świat i wynik jest ważny. Dzięki temu Polska jest cały czas na drugim miejscu w grupie A. Natomiast zwycięstwo, ta liczba punktów plus 30, to robi wrażenie. Okej, zawsze można się przyczepić, no na takim rywalu plus 30 to żaden wyczyn. Jasne, tylko że tak jak słusznie zauważyłeś, bez Mateusza Ponitki, bez Adama Waczyńskiego, nad czym ubolewamy, no ale tutaj historia jest dużo głębsza i myślę, że nie nam ją rozwiązywać, tylko raczej powinni panowie się spotkać w zaciszu gabinetów i porozmawiać po prostu po męsku o tym też porannej rozmowie. Dzisiaj mówił Szymon Szewczyk i z tym się zgadzam i chyba każdy zdrowo, rozsądkowo myślący kibic też się z tym zgadza, że tu nie ma co dzielić się na obozy, obóz Waczyńskiego czy obóz prezesa, tu trzeba po prostu jakby gdzieś trzymać kciuki za to, że panowie się dogadają. I jakby ten temat zostawmy, odłóżmy go na razie ad acta, bo te dwa braki, czyli właśnie ten nieszczęśliwy brak Mateusza Ponitki, bo te hiszpańskie dosyć ciekawe testy w ogóle, tak swoją drogą, o tym za chwilę, też spowodowały, że właśnie bez Mateusza, bez AJ'a Slotera, który jeszcze wraca po kontuzji, on jeszcze w Gran Canaria chyba zagrał, bo on ma tam w Herbalife kontrakt, ale też jeszcze chyba nie zagrał. W każdym razie, co jest ważne? Ważne jest to, nad czym wszyscy się, może nie to, że zachwycają, ale to duży optymizm rodzi, to, że po pierwsze w takich meczach tego typu, z takim rywalem nie ma zawodników niezastąpionych, mówiąc brutalnie, a mówiąc optymistycznie, było komu grać. I paru zawodników to wykorzystało, no chociażby Michał Michalak, brak Mateusza Ponitki wykorzystał. To, jak rozkładały się punkty w drużynie, grał zespół. Nie było tak, że jest jeden lider, za którego plecami czasami, to tak się zdarzało w historii, wszyscy się chowają lub też na niego grają. I to jest ten nasz koń pociągowy, tylko no Michał Sokołowski, oczywiście jego wynik robi wrażenie, bo tam 17 punktów, 7 zbiórek, 3 asysty i jeszcze chyba przechwyty do tego ze 4, także te liczby wypełnił naprawdę rewelacyjnie. Sokół już pokazywał wcześniej, że że to jest gość. No to jest kadrowicz po prostu z krwi i kości i zdecydowanie wręcz należy go obarczać odpowiedzialnością za drużynę. On to lubi i odnajduje się w tym, ale patrząc na czterech najlepiej punktujących, tych punktów mamy 17, 13 i 2 razy po 9. Przy czym jeszcze dodatkowo każdy tutaj miał udział w tych zdobyczach punktowych. 4, 2, no różnie się to rozkładało w zależności też od minut na parkiecie, więc to cieszy. Cieszy to, jak funkcjonowała defensywa, praktycznie bezbłędna, bo oczywiście punkty się traci, tak? Ale to jest tylko straconych 61 punktów na 40 minut gry. No to jest naprawdę świetny rezultat, jeżeli popatrzymy od tej drugiej strony parkietu. No a wiadomo, no od obrony do ataku, tak? Bronimy szczelnie, rzucamy celnie, więc jakby tutaj stara, dobra zasada koszykarska zadziałała. Właśnie dlatego, że zadziałał system defensywy. No mówię, niemal perfekcyjnie. Oczywiście zawsze malkontenci się znajdą, ale myślę, że no, nie ma drużyny koszykarskiej, która by punktów nie traciła, więc generalnie jest wszystko okej i to jest super. Wraca Mateusz Ponitka. Jeden trening odbył. No, sobotę przesiedział w pokoju hotelowym, bo właśnie ten niejednoznaczny wynik testu, bo to tak się ładnie nazywa w całej tej formule, to jest o tyle dziwne i tu jest ten wątek warty poruszenia, że Mateusz przechodził nie tak dawno koronawirusa właśnie grając w Zenicie Sankt Petersburg w lidze rosyjskiej, czy w lidze VTB, jak zwał, tak zwał, i w Eurolidze oczywiście, nasz euroligowy gracz. Cieszy to, że i właśnie najzabawniejsze w tym wszystkim, czy najbardziej zagadkowe jest to, że 25 listopada, czyli ten ostatni obowiązkowy test przeszedł, czyli miał wynik negatywny, przyleciał do Hiszpanii, no i się okazało, że nie dość, że dosyć długo czekano na ten wynik, no to jeszcze przy okazji był niejednoznaczny, czyli nie wskazał tego, czy Mateusz ma koronawirusa, czy nie, po prostu nie wyszedł, tak, niejednoznaczny wynik, więc trzeba było badanie jeszcze gdzieś powtórzyć, protokoły wszystkie fibowskie zostały wypełnione, więc gra i tutaj nie ma problemu. Tu jako właśnie dodatkowa zagadka jest taka, że bo dosyć boleśnie o tych badaniach fibowskich przekonała się reprezentacja Węgier, o czym też dzisiaj wspominał Szymon Szewczyk rano, mianowicie 6 graczy z pozytywnym wynikiem i reprezentacja cofnięta do swojego kraju. Co jest o tyle zagadkowe, że akurat te wyniki pozytywne wyszły u części z zawodników, którzy już przechodzili koronawirusa, też zresztą nie tak dawno, więc no te testy, być może jakość tych testów można poddać wątpliwość. Zostawmy to, jeśli chodzi o temat bieżący, bo ważniejsze jest to, co się wydarzy o 16:30. Po tym meczu z Rumunią na pewno ci, którzy grali, są zbudowani, bo taki wynik zawsze buduje, zawsze napędza. Na tą energię też zwraca uwagę trener Mike Taylor. No zresztą trener Mike Taylor od 2014 roku, tam bodaj 29 stycznia chyba, oficjalnie pierwszy mecz jako trener reprezentacji rozegrał, on zaczął wprowadzać nie tylko system gry, stworzył, który pasuje zawodnikom, który się sprawdza, bo też powiedzmy sobie szczerze, że nie jesteśmy potęgą na świecie, jeśli chodzi o kadrę, ale nie jesteśmy tacy najgorsi, jak się okazuje. Ale to jest tych 6 lat ciężkiej pracy, mówię po wyniku w Chinach, który pokazuje, że 8 miejsce na świecie rzeczywiście wywalczone. System rozgrywek, eliminacji, przypominający już teraz, także i w eliminacjach Mistrzostw Europy, to, co dzieje się w piłce nożnej, czyli te okienka reprezentacyjne, też powoduje to, że dobra, no powiedzmy to sobie wprost, czasami niektóre reprezentacje nie mają tych najsilniejszych, tego pierwszego garnituru, największych gwiazd do dyspozycji, bo przecież niejednokrotnie są to zawodnicy z NBA, ale nie mogą po prostu przylecieć, nie dostają zgody, lub też niektóre kluby euroligowe też niekoniecznie łaskawie patrzyły na występy w reprezentacjach narodowych, podczas gdy 2 czy 3 dni później jest do rozegrania kolejny mecz euroligowy i tak dalej, i tak dalej. Więc należy to wykorzystywać. Na tym tle, nie powiem zaplecza, broń Boże, bo nie można tak powiedzieć, że to są koszykarze z zaplecza, to są po prostu ci, którzy wychodzą w rotacji normalnie w kadrze, tym razem pełnią te role niektórzy z nich liderów. Na tym tle Polska okazuje się być całkiem konkurencyjnym rywalem, ale to dzięki właśnie temu systemowi stworzonemu przez Mike'a Taylora. Jeżeli system działa, to jest też luz, jest też chemia w drużynie. Było sporo zarzutów swego czasu, że Mike Taylor za dużo luzu może wprowadza. Były dyskusje, a dlaczego nagle na kadrę mają przyjechać żony, partnerki i dzieci zawodników na 2 czy 3 dni. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że chłopaki byli zawsze zamknięciu, zawsze gdzieś po tych hotelach. Ten system zgrupowań też był jaki był i on niekoniecznie był taki fortunny, bo zawsze uzbrojone po zęby najsilniejsze reprezentacje, z którymi można było tylko naprawdę koszulkami się wymieniać i autografy brać. Więc to wszystko gdzieś się też zmienia. Zmienia się pokolenie koszykarzy. Mamy kim grać. To jest też tak, to nie jest też tak, że lecimy na farcie. Wręcz przeciwnie. To jest tak, że są zawodnicy naprawdę głodni tej gry, dumni z tego, że zakładają koszulkę reprezentacji Polski i za tą reprezentację dadzą się pokroić. Wiem też z innych źródeł swoich, że tam na zapleczu, nawet w lidze, trwa takie wzajemne napędzanie się. Stary, graj dobrze, przygotuj się, będziesz w kadrze, bo to jest też szansa. Szansa, która jest wykorzystywana. Mecz z Rumunią to był, tak jak mówię, z jednej strony mecz do odhaczenia, ale rozmiar tej wygranej pokazuje, że jest potencjał w tym zespole. Dzisiaj zadanie dużo trudniejsze. Już zostawmy hura optymizm. Broń Boże, nie chcę pompować balonika. Nawet jestem skłonny spuścić powietrze z tego balonika. Wraca Mateusz Ponitka do kadry. Znaczy wraca. No jest, tak. No de facto jest, tylko zagra tym razem.
Michał, my już nie mamy cię o co pytać.
Ale, tak. Ale Izrael, żeby tylko dokończyć, że Izrael, nie zapominajmy, jest liderem naszej grupy, grupy A. Bilans 3-0, puknęli Hiszpanów w sobotę.
A czy my 95-87.
Czy my pukniemy Izrael? Nie wiem, bardzo bym chciał, no bo ten setny mecz Mike'a Taylora, no i przy okazji jeszcze już wtedy 100% awans na Mistrzostwa Europy, na które i tak, powiedzmy sobie szczerze, Polska pojedzie. Tylko pytanie, czy z miejsca drugiego przed Mistrzami Świata Hiszpanami, czy z miejsca trzeciego, o to będzie toczyła się cały czas gra i zabawa. Nie zapominajmy, że dzisiaj się nie wszystko rozwiązuje, bo bodajże ostatnie okienko reprezentacyjne to jest chyba 21 lutego, z tego co kojarzę, aczkolwiek tak, chyba tak może być, bo tu już wchodzimy w mecze z Izraelem w rundę tą rewanżową, w cudzysłowie, bo w Gliwicach Polska przegrała z Izraelem 75-71, więc te 4 punkty gdzieś tam z tyłu głowy też są, żeby tego rywala pokonać, bo wcale nie byli gorsi. To jest też ważne, że te 4 punkty różnicy w meczu, kiedy przegrywasz 4 punktami, to wiesz, że to jest tak naprawdę 2 akcje w ataku, 2 w obronie. To nie jest kwestia tego, że jesteś gorszy. Po prostu coś, 1, 2, 3 zagrywki nie wychodzą i rywal zaczyna odskakiwać, więc jest to możliwe, zwłaszcza, że to okienko w ogóle, te bańki, które stworzyła FIBA po to, żeby drużyny mogły dalej grać w eliminacjach, są pełne niespodzianek, no bo Serbia przegrywa ze Szwajcarią, Dania wygrywa z Litwą, no to są jakieś totalne absurdy, powiedzmy sobie szczerze, gdzie ktoś by z boku tak przyszedł i powiedział, Duńczycy wygrają z Litwinami, to ja bym się puknął w czoło. A okazuje się, że jednak można, więc dlaczego nie? Ja liczę, myślę, że zwycięstwo dzisiaj Polski nad Izraelem będzie zasłużone i ciężko wypracowane. Możemy to traktować w kategoriach fajnej, pozytywnej niespodzianki, natomiast będzie to na pewno zasłużone i absolutnie, biorąc pod uwagę to, jak kadra jest rozpędzona, jak też funkcjonuje po tak długiej przerwie, bo przecież pamiętajmy, że te pierwsze mecze to był luty tego roku, luty 2020, potem przychodzi koronawirus, nie wiadomo co zrobić, FIBA wymyśla bańki, żeby kadry nie jeździły tak po całej Europie do siebie nawzajem, jak reprezentacje w piłce nożnej, tylko właśnie stworzono takie coś, korzystając tak naprawdę z patentu, który funkcjonował kiedyś, bo takie bańki czy zgrupowania, turnieje, to był standard. Dzisiaj wykorzystano ten patent w różnych miejscach w Europie dla 4 drużyn, stworzono tego typu bańki. No i to jest 10 miesięcy czy 11, no 10 przerwy między jednym zgrupowaniem a drugim. I okazuje się, że kadra wjeżdża i właśnie tutaj szacun dla Mike'a Taylora w tym setnym meczu, warte to jest podkreślenia, że to po prostu chłopaki otwierają playbooki i grają, wychodzą na trening i grają. To znaczy, że ten system działa, po prostu. Więc mam nadzieję, że ten system zadziała też dziś. Dodam tylko, że Izrael największą taką gwiazdą, najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem jest Gal Mekel. On grał w NBA, grał w Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans. Dzisiaj gra w Unikasze Malaga, ale to jest jakby taka twarz najbardziej może medialna. Natomiast jeśli chodzi o całą reprezentację Izraela, można by parę fajnych euroligowych piątek złożyć z tego zespołu, więc to jest na pewno groźna drużyna. Na sam fakt tego, że prowadzą w naszej grupie bez porażki, wygrywają z Mistrzami Świata, gdzie w składzie Hiszpanów zabrakło tylko graczy z NBA, ale reszta tych dostępnych graczy z rynku europejskiego, którzy sięgali po Mistrzostwo Świata, była w tym meczu, więc to też o czym świadczy. Izrael jest mocny, Wierzę w to jednak, że się postawimy i że nawet jeżeli będzie to porażka, to i tak to będzie minimalna.
Michał, wiesz co, mieliśmy kilka pytań przygotowanych, ale po prostu połknąłeś mikrofon. Chyba z dawno z nikim nie rozmawiałeś, więc będę do ciebie dzwonił częściej, żebyś mógł się...
Idealny rozmówca do tematu dnia.
Mógł się wygadać. Myślę, że wyczerpałeś temat. My już mamy umówionych kolejnych gości, bo dzisiaj mam program napakowany jak kabanos, więc co, oglądamy mecz? Oglądamy mecz o 16:30. Ściskamy kciuki za naszych reprezentantów, a tobie serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.
Michał, dzięki. Do usłyszenia.
Dzięki, trzymaj się.
Poranek mamy w środę, pamiętaj.
Wiem, pamiętam.
My zaraz wracamy do państwa.
Faulowany polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.
I jesteśmy z powrotem, a naszym i państwa gościem jest Piotr Jawor, Sport Interia. Cześć Piotrze.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Zacznę od tego, czy to jest dla ciebie zaskoczenie, że trener Skowronek został zwolniony. Pamiętamy jego wielką rzecz, jaką wykonał w zeszłym roku, mianowicie utrzymał Wisłę Kraków, gdzie mało kto w nich wierzył, podjął się ciężkiego wyzwania, a teraz zostaje zwolniony.
Zaskoczony nie jest, to już wisiało w powietrzu od pewnego czasu, więc jakby można się było tego spodziewać. To trener Skowronek chyba stracił już panowanie nad szatnią. Niestety... To nie za dobrze świadczy szatni Wisły, to jest inna kwestia, więc ja tutaj trenera Skowronka będę bronił. No i przede wszystkim będę pamiętał to, że utrzymał Wisłę Kraków w momencie, nawet nie gdy było to trudne zadanie, ale gdy było to zadanie, którego niewielu trenerów chciało się podjąć.
A czy myślisz, że stracił Wisłę Kraków też ze względu na to, jaką rolę odgrywa w klubie Jakub Błaszczykowski?
Myślę, że to mu nie pomogło. Chodzi mi o to, że Artur Skowronek nie przychodził do Wisły Kraków jako taki mocny trener z wielkim kredytem zaufania. Przychodził jako zadaniowy, z którym ma utrzymać tą Wisłę Kraków. No to nie był trener z jakimś imponującym CV. Niektórzy mówili, że to jest CV takie nawet, które wskazuje na eksperyment braci Błaszczykowskich. Na samym końcu jednak okazało się, że to wypaliło, ale też okazało się, że tego zaufania szatni i siły wystarczyło trenerowi Skowronkowi tylko i wyłącznie na ten pierwszy sezon.
Artur Skowronek nie jest już trenerem Wisły Kraków. Pojawiają się głosy o nowych szkoleniowcach i w krakowskim środowisku właśnie pojawiają się głosy, że tą osobą miałby być nawet Maciej Skorża, który w przeszłości był już szkoleniowcem Wisły i doprowadził ją do dwóch mistrzostw i wicemistrzostwa Polski. Co ty myślisz właśnie na temat Macieja Skorży?
No tu w Krakowie wszyscy zacierają ręce, ale to raczej ci, którzy myślą, że tamte sukcesy to był Maciej Skorża, a nie świetni piłkarze. No Maciej Skorża sobie bardzo dobrze poradził w Krakowie, no tylko pamiętajmy też, jaką wtedy miał drużynę. To była zupełnie inna ekipa i w tym momencie zatrudnienie trenera Skorży jest trochę taką dla mnie przynajmniej wycieczką w nieznane, no bo pamiętamy jego ostatnie występy z Pogonią Szczecin w Ekstraklasie, no które zakończył na ostatnim miejscu i zwolnieniem. Później ten Skorża nam przepadł w Emiratach Arabskich, więc ja myślę, że to jest dobry pomysł, ale to nie jest gwarant tego, że Wisła Kraków, jak stryknięcie palcami, odbuduje się i nagle stanie się taką Wisłą Kraków chociażby jak za trenera Skorży, no bo to nie ten etap, nie ci piłkarze i... No i nie ten poziom.
Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to jednak temat Macieja Skorży może być raczej nieaktualny. Głównym kandydatem jest Peter Chybala, o którym między innymi informował Piotr Koźmiński. To jest niemiecka szkoła. Tutaj pojawiają się głosy, że przyjaciel Jurgena Kloppa ostatnio prowadził drugoligowy holenderski NAC Breda. Wiemy, że też zmierzyli się z Krakowią. Tutaj porażkę jako trener Dunajskiej Streda wyeliminowali właśnie Pasy Krakowie, więc to jest kandydat, który mógłby poukładać twoim zdaniem Wisłę Kraków?
Ja mam wrażenie, znaczy dużym plusem chyba jest to, że ja byłem na meczu w Dunajskiej Stredzie, widziałem też chyba tutaj w Krakowie. To jest facet bardzo pewny siebie. Wydaje mi się, że z mocną osobowością, a takiego w tym momencie chętnie widziałbym w Wiśle Kraków. bo to nie może być taki człowiek, który przychodzi na zasadzie, tak jak właśnie Skowronek, takiego ratownika, że trzeba coś zrobić, coś uratować i następnie nie się dzieje, co chce. Tu potrzebny jest facet z twardą łapą, nawet na tyle twardą, że będzie w stanie się postawić braciom Błaszczykowskim. Tak mówię w skrócie, oczywiście tam też chodzi o pana Królewskiego, pana Jarzyńskiego. To jest potrzebny człowiek, który będzie potrafił iść pod prąd. Pytanie tylko, czy obecny zarząd Wisły Kraków jest już gotowy na ten typ szkoleniowca.
A czy nie jest tak, że każdy trener, który przyjdzie do Wisły Kraków, to może być trenerem tymczasowym, bo nie ma co ukrywać, że wszyscy tam czekają na Jerzego Brzęczka, który moim zdaniem po Euro 2021 może się pożegnać z reprezentacją Polski, jeśli nie osiągnie tak nic dobrego.
Tak może być, ale myślę, że te głosy, te domysły są już tak głośne w Krakowie, że doszły też do Niemiec, gdzie mieszka Chybala i w tym układzie on najpewniej też doskonale o tym wie, że taka jest niebezpieczeństwo i w związku z tym, cóż, może podstawić sobie umowę dwuletnią, po pół roku go zwolnią, będzie wiedział, będzie miał trochę pieniędzy w ręku, więc wydaje mi się, że taki szkolenie będzie w stanie się zabezpieczyć wystarczająco i tu może być też problem z jego zabezpieczeniem, no bo jeżeli obecny zarząd będzie nalegał na przykład na półroczną, na roczną umowę, no to taki trener doskonale będzie sobie zdawał sprawę, czym to śmierdzi, no i nie zdecyduje się. Ja myślę, że w tym układzie, jaki jest i w tych obawach, co najmniej dwuletnia umowa dla szanującego się trenera z mocną pozycją, to będzie takie minimum.
A nad czym teraz przyszły trener Wisły Kraków będzie musiał się najbardziej skupić, na co położyć największy nacisk, żeby poprawić grę Wisły Kraków?
Przede wszystkim musi wejść do szatni i walnąć pięścią w stół, bo to jest najważniejsze zadanie, bo no, ja nie wierzę, że wejdzie ktoś, nagle się okaże, że Becira zacznie sobie radzić w ataku nie wiem, Klemens nie popełniać błędów, chociaż Klemens dość długo nie gra, ale że ta obrona zacznie funkcjonować należy, środek pola nie będzie przegrywał każdej piłki. Ja jestem przekonany i to jest od meczu z Wartą Poznań, mam już przekonanie, a wcześniej się domyślałem tego, że po prostu ta drużyna, nie chcę mówić, że gra przeciwko trenerowi, ale że ta drużyna po prostu jest w stanie ograć taki rywal jak Warta, czy jak Zagłębie Lubin, tylko się po prostu tego nie chce robić. A jeżeli trener Artur Skowronek każdą konferencję zaczynał od tego, że albo drużyna dała z siebie wszystko, albo nie dała z siebie wszystkiego, no to wiadomo, gdzie leży problem. No problem leżał w tym, żeby z tej drużyny więcej wykrzesać, no bo to oni mają umiejętności większe niż tam 13 miejsce w Ekstraklasie.
A czy to jest idealny moment właśnie na tą zmianę trenera, bo trener, który teraz przyjdzie, będzie miał spotkanie derbowe z Krakowią, wiemy, jak ono jest ważne dla kibiców, wiemy, jak ewentualne zwycięstwo Wisły mogłoby ich wywindować do góry, przede wszystkim pod względem morali.
Tak, ale myślę, że to też jest problem w tym momencie, jeżeli chodzi o poszukiwanie trenera, bo o ile się mówi o terminarze na zwolnienie, to ten taki właśnie jest. Tak? Głupio byłoby lecieć terminarze na zwolnienie w momencie startu, no ale jeżeli w trzech meczach bardzo prestiżowych zrobi się 0 punktów, a nie jest to wykluczone, no to zima już będzie bardzo niespokojna, już nie mówiąc o tym, że taki teren pójdzie apelować o transfery, no to będzie miał mało się przebicia w gabinetach prezesów. Więc myślę, że ten terminarz nawet nie jest trudniejszy dla trenera, co po prostu dla zarządu nawet w rozmowach z moim szkoleniowcem, no bo tam no, ludzie ślepi nie są, są na tabelę i zobaczą, że w tym momencie są oceni na bardzo głęboką wodę, na której można wiele ugrać, ale też bardzo dużo.
A czy uważasz, że zarząd Wisły Kraków w momencie zwolnienia trenera Skowronka już z kimś rozmawiał, już z kimś prowadził rozmowy, miał jakichś kandydatów?
Ja myślę, że sądowanie rynku było, bo ten topór zawisł już po meczu z Wartą Poznania, a na drugi dzień już słyszałem, że jeżeli Skowronek nie wygra z Zagłębiem Lubin, to wylatuje. Więc no, myślę, że ten klub jednak, są tam ludzie, którzy co nieco o piłce wiedzą, więc sądowanie jakieś było, myślę, teraz te rozmowy poszły w mocniejszą fazę. Ale mam obawy, czy się skończy do piątku.
Krzysztof Stanowski na Twitterze napisał, że 3 kluby Ekstraklasy zwolniły w tym sezonie trenerów. Legia Warszawa, Stal Mielec i Wisła Kraków. I co ciekawe, wszystkie te kluby zatrudniły czy przedłużyły umowy z tymi trenerami w lipcu. I to jest na pewno problem naszej ligi. Ale czy tutaj też jest wina trenera? To Artur Skowronek stracił autorytet w szatni Wisły Kraków? Skoro przedłużają z nim...
To tam może być taka gendermańska umowa, że jeżeli Artur Skowronek utrzyma Wisłę Kraków w Ekstraklasie, to ta umowa będzie przedłużona, więc jakby to można powiedzieć automat, ale No, Artur Skowronek charakterologicznie to też nie jest bardzo taka prosta postać. On też jest lekko złożony trenerem i niektórzy mówią, że po jakimś czasie zawsze się z nim trudno pracować. To jest jedno, a drugie, no na tą szatnię Wisły, jaka jest w tym momencie, kiedy jest taka mocno międzynarodowa, potrzebny jest naprawdę trener i dlatego ja jestem za opcją zagraniczną, którego nazwisko jakiś efekt na piłkarzach zrobi. No, nazwisko trenera Skowronka, powtórzę jeszcze raz, chwała mu za utrzymanie Wisły Kraków, było to bardzo trudne zadanie, ale jednak w pewnym momencie już to nazwisko straciło magię.
W takim razie czekamy na to, co przyniosą na najbliższe godziny bądź dni, czyli czekamy na nowego trenera Wisły Kraków. Dziękujemy ci bardzo. Naszym i państwa gościem był Piotr Jawor.
Dziękujemy bardzo.
A my słyszymy się po krótkiej przerwie.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Jesteśmy z powrotem. Teraz temat MLS, a naszym i państwa gościem jest znany i lubiany Adam Kotleszka. Adam, pierwsze pytanie. Czy wyspałeś się dzisiaj w nocy?
No właśnie odsypiam, nie obudziliście, ale jak już musimy porozmawiać, to porozmawiajmy.
Musimy,
przecież to ty do nas dzwonisz.
Ja cię mogę rozłączyć, nie mam problemu, idę spać.
Słuchaj.
Wiem, do czego pijesz.
Do czego?
Ale ja nie muszę mówić na antenie. Pijesz do meczów w MLS. Dzisiaj faktycznie cały wieczór, wczorajszy wieczór i dzisiaj też mecz w nocy obfitowały w MLS. Dwa półfinały konferencji wschodniej. No i mamy Polaka w finale wschodu, co jest naprawdę dużym wydarzeniem, na tyle dużym, że nie mieliśmy takiego Polaka od wielu, wielu lat. Ostatni raz, kiedy Polak wygrywał MLS całą, nie tylko konferencję, tylko całą MLS, to 98 rok. Nawet sam się złapałem za głowę, że to tak wiele lat już, bo nikomu nie udało się wygrać MLS Polaków od 98 roku, od czasu, kiedy Chicago Fire zdobyli mistrzostwo i wtedy występowali tam Roman Kosecki, Podbrożny czy też Piotr Nowak, więc polskie trio. Teraz bardzo niespodziewanie Adam Buksa staje przed taką szansą, bo powiedzmy sobie szczerze, New England Revolution to nie jest zespół, który ktokolwiek przed tym sezonem typował do zdobycia mistrzostwa. Mało kto typował go do tego, że wejdą do playoffów. Prawie nikt nie typował ich na to, że w playoffach wygrają z Philadelphia Union. Mało ludzi typowało ich, że wygrają wczoraj w meczu półfinałowym konferencji wschodniej, więc no naprawdę taka fajna historia hollywoodzka prosto ze Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, to zacznijmy sobie od tego, czy to tak dobra ich dyspozycja, czy niedyspozycja innych zespołów zadecydowała i jaki udział przy tym wszystkim miał Adam Buksa?
Bo był blisko trafienia gola. W 25 minucie.
Zgadza się dokładnie. Monika, widzę, że bardzo wnikliwie śledzi, że MLS to mnie cieszy. Adam Buksa był bardzo bliski zdobycia gola. Trafił w słupek przy sytuacji bramkowej. On trafił w słupek, wyprzedził rywala na bliższym słupku. Bardzo dobrze zachował się, jak na napastnika przystało. Wślizgiem próbował piłkę zmieścić między słupki, natomiast trafił w obramowanie. Ale Gustavo Bou, Argentyńczyk, dobił piłkę, więc no, duża zasługa przy tej bramce Adama Buksy. Miał też asystę drugiego stopnia. Tak sobie to trzeba byłoby nazwać przy bramce na 2-0, więc no bardzo, no, przepraszam, na 3-1, wtedy już było 3-1, więc bardzo duży, wydatny udział polskiego zawodnika. Daniel, wracając do twojego pytania, to jest w ogóle bardzo dziwny sezon w MLS, to był bardzo dziwny sezon w MLS, bo obie konferencje raz, że nie mają równej liczby drużyn, bo na wschodzie mieliśmy 14 drużyn, na zachodzie 12. Też różna liczba drużyn awansowała do playoffów z konferencji wschodniej, a więc tej, gdzie jest New England Revolution, aż 10 z 14 drużyn awansowało do playoffów, co nigdy w historii się nie zdarzało, żeby aż tyle drużyn grało w playoffach. Druga rzecz, zespoły po sezonie regularnym nawet nie miały równej liczby spotkań rozegranych, bo nie wszyscy zdołali przez koronawirusa rozegrać równą liczbę spotkań i ostatecznie o miejscu w tabeli w MLS debiutowały nie zdobyte punkty, tylko średnia punktów z meczów, które udało się rozegrać. To trochę zmieniło sytuację w tabeli. No New England ostatecznie się zakwalifikowali, choć do samego końca walczyli o te playoffy. Grali w tych playoffach od pierwszej rundy, takiej nawet rundy wstępnej, musieli sobie poradzić, więc najpierw rundę wstępną, potem w pierwszej rundzie z Filadelfią, w półfinale już właśnie z zespołem Orlando, z którym wczoraj wygrali. To jest w ogóle dziwny zespół, bo właścicielem New England Revolution jest człowiek, który jest również właścicielem New England Patriots, a więc klubu NFL. I on wszystkie pieniądze, właściwie całe zainteresowanie swoje łoży na klub futbolu amerykańskiego. To New England Revolution zawsze było taką brzydszą siostrą, takim trochę jednak niepotrzebnym dodatkiem. On też, pan Kraft, bo on tak się bodaj nazywa, on wiele razy myślał o tym, żeby ten zespół sprzedać, no ale piłka nożna w Stanach Zjednoczonych naprawdę przynosi niezłe zyski, więc no, z finansowego punktu mu się to nie do końca opłacało. I chyba w końcu poszedł po rozum do głowy, że być może uda mu się coś osiągnąć w tej piłce nożnej z New England, bo najpierw zatrudnił Bruce Arena, to jest szkoleniowiec doskonale znany choćby Polakom z Mistrzostw Świata w 2002, poprowadził Amerykanów, doprowadził ich wtedy do ćwierćfinału, praktycznie Amerykanie byli jedną drogą w półfinale, bo w meczu z Niemcami w ćwierćfinale pod jego wodzą piłka z linii bramkowej wybijana przez niemieckiego zawodnika powinien być rzut karny, dla Amerykanów czerwona kartka, dla Niemca i pewnie Amerykanie walczyliby o medale, więc wielki sukces. No Bruce Arena, legenda amerykańskiej trenerki, więc kogo lepszego można zatrudnić na stanowisko trenera? Pewnie nikogo. Potem zaczęto też stawiać na w końcu większe pieniądze, bo New England to nie był klub, do którego piłkarze z Europy chcieli przychodzić, bo nie dostawali tutaj większych pieniędzy. Można było więcej zarobić w Nowym Jorku czy w Los Angeles. A z kolei no, tutaj w końcu postawiono na wydawanie gotówki. Dość powiedzieć, że Adam Buksa jest przecież najdroższym transferem w historii New England. New England to jest klub, który w MLS występuje od samego początku, więc jest jednym z najstarszych, a nikt w historii nie kosztował więcej niż Polak. Trochę ten sezon dla niego był taki, powiedziałbym, na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony najdroższy transfer, no to wtedy wszyscy od ciebie wymagają. I myślę, że tak w 100% Adam Buksa tych wymagań przez większą część sezonu nie spełniał. Natomiast widać, że jak już się trochę oswoił z tą MLS, to w drugiej części rozgrywek i zaczął regularnie grać w pierwszym składzie, bo wcześniej to nie była norma, i zaczął też zdobywać bramki. Łącznie Adam Buksa w 20 bodaj 3 spotkaniach 16 razy zagrał w wyjściowym składzie, w reszcie spotkań wchodził z ławki rezerwowych. 6 bramek w sezonie regularnym, 1 gol w playoffach. Tak to wygląda, więc no, przyczynił się w jakiś sposób do tego awansu New England. Natomiast no, New England ma też dwóch innych, naprawdę konkretnych, jak na tę ligę zawodników. Cardes Hill jest jednym z nich i Gustavo Bou, to jest ten Argentyńczyk, który wczoraj strzelił gola, też fajnie uhonorował swoje trafienie, wziął flagę Argentyny za linii bocznej, położył ją na murawie, uklęknął, spojrzał w niebo, pocałował oczywiście hołd w stronę Diego Maradony. Jest taki zespół bez większych nazwisk, natomiast dobrze funkcjonujący jako drużyna i mający trochę szczęścia, to też trzeba powiedzieć, bo obiektywnie patrząc, nawet w samej konferencji wschodniej, jestem w stanie wymienić 5 drużyn lepszych od nich sportowo. Natomiast no, play-offy rządzą się swoimi prawami. Też warto dodać, że w play-offach w MLS nie ma rewanżów już od paru lat, więc gramy tylko jeden mecz. To się wszystko może zdarzyć i jest zdecydowanie łatwiej awansować drużynie po prostu słabszej, bo nie ma tych dwóch spotkań, gdzie pewnie na przestrzeni 180 minut po prostu lepszy zespół by miał większe szanse.
No właśnie, Adam, chciałam cię zapytać o drużynę Columbus Crew, bo właśnie z tą ekipą w finale konferencji New England Revolution się zmierzy, bo Columbus Crew pokonało Nashville FC 2-0. I co możemy powiedzieć o tej drużynie?
To myślę, że będzie najsilniejszy rywal dla New England w ogóle w tych playoffach. Mimo tego, że grali już z Filadelfią, która była pierwszym zespołem po sezonie regularnym, więc w teorii najmocniejszym, ale tak jak mówię, to jest trochę dziwny sezon MLS. Ja tak obiektywnie patrząc, Columbus troszeczkę wyżej jednak stawiałbym niż nawet Filadelfię. Filadelfia wczoraj wygrała, właściwie dzisiaj w nocy, 2-0 po dogrywce z Nashville. O tyle duża rzecz, że przed tym spotkaniem 6 piłkarzy Columbus, i to takich zawodników, z których 4 mogłoby grać spokojnie w wyjściowym składzie, wypadło z tego spotkania, bo oczywiście koronawirus i pozytywne wyniki, więc musieli radzić sobie w naprawdę dużym osłabieniu podopieczni Caleba Portera. Bardzo w ogóle ciekawa postać, amerykański trener z młodszej generacji niż Bruce Arena, natomiast już wygrywał MLS w 2015. Co ciekawe, grając przeciwko Columbus, a więc pokonał swoją obecną drużynę w finale w 2015, wtedy był trenerem Portland Timbers. Dobrze poukładał ten zespół, naprawdę drużyna, która ma taki trochę miszmasz zawodników świetnych w ofensywie, ze słabszymi w defensywie, natomiast no, gdzieś się to tak na tyle zazębia, że dzisiaj Columbus będzie zdecydowanym faworytem z New England. Natomiast no, wrócę do tego, co powiedziałem, że to jest jedno spotkanie, nie ma rewanżu, więc myślę, że tutaj jakaś szansa dla New England się otwiera, no to byłaby wielka sprawa. Ja wam powiem jedno. New England Revolution, tak jak wam powiedziałem, że on jest ten zespół od samego początku z MLS, 5 razy dochodził do finału MLS, 5 razy go przegrywał. No to jest coś niebywałego. To jest najbardziej pychowa drużyna. W Stanach mówię, że to jest przeklęty zespół, że oni nie mają szansy wygrać MLS, że jak oni dojdą do finału, to stawiajcie domy na to, że przegrają, bo mieli już takie sytuacje w tych finałach, że nie wydawało się, że nie ma opcji, żeby wypuścili tytuł z rąk, a oni tak przegrywali. I mieli naprawdę lepszych piłkarzy niż dziś, tak się wydaje przynajmniej, tak patrząc historycznie. Więc no, szansa dla Polaka podwójna na to, żeby się zapisać w historii MLS, bo nie tylko ma szansę wygrać ten tytuł, ale też zdjąć klątwę z New England.
Adam, ostatnie pytanie. Czy uważasz, że czy sądzisz, że trener Brzęczek wczoraj też sobie wieczór zarwał?
Jeżeli tak, to na pewno nie z meczem MLS. Nie wiem, co robił trener Brzęczek i czy miał...
Czy nie spogląda w kierunku, nie spogląda w kierunku Adama Buksy, żeby mógł powalczyć o wyjazd na Euro?
Nie wydaje mi się. Tak szczerze mówiąc, całkowicie obiektywnie nie wydaje mi się, bo znam na tyle, widząc już na tyle pracę Jerzego Brzęczka, sam fakt, że mocno nie docenia MLS, że też chyba cały czas jednak jeszcze jest skupiony na tym, co się dzieje w Europie, że mam takie wrażenie, że piłkarzom z MLS jednak jest daleko do reprezentacji, co jest oczywiście błędem, bo ja powiem wam tak. Ja nie jestem przekonany, czy Buksa, czy Kacper Przybyłko by zbawili te reprezentacje, czy oni by nawet tak naprawdę sprawdziliby się w tej reprezentacji. Tego nie gwarantuję i nie wiem. Natomiast no, dziwnym jest fakt, że mając naprawdę problem z napastnikami, bo masz 3 napastników w reprezentacji, z czego 2 nie gra w swoich klubach regularnie. Ostatnio Krzysztof Piątek, no może powiedzmy, że wraca, natomiast wiemy, jakie problemy ma Milik. Masz problemy z napastnikami, więc miałeś przez długi czas, w tym 2020, jednego grającego napastnika poza zasięgiem wszystkich, Roberta Lewandowskiego, i nie sprawdzałeś nawet ani Przybyłki, który ma jeszcze lepszy sezon niż Buksa, strzela więcej bramek, był zdecydowanie bardziej regularny. Nie sprawdzałeś ani Jarosława Niezgody, o którym mówiło się, że do kadry miał być powoływany już regularnie, nawet z ekstraklasy. Nie sprawdziłeś Adama Buksy. Teraz już nie będzie czasu na to, żeby testować nowych piłkarzy. Zagramy 3 spotkania w marcu eliminacji Mistrzostw Świata, więc to już nie będą spotkania, gdzie można za wiele testować. Więc nie stawiałbym na to, że którykolwiek piłkarz z MLS, może poza Przemkiem Frankowskim, który w tej kadrze już był wcześniej, załapie się do kadry na Euro. Byłbym mocno zdziwiony i pewnie byłoby to podyktowane raczej jakąś kontuzją, niedyspozycją innych zawodników, którzy w tej kadrze już są, bo mam wrażenie, że Jerzy Brzęczek trochę przespał ten czas, kiedy można było testować piłkarzy, którzy byli daleko od tej reprezentacji, którzy byliby dla tej reprezentacji nowymi graczami, tak jak właśnie Buksa, może Przybyłko, czy Jarosław Niezgoda. Ten ostatni wiemy, że wypisał się właściwie z Euro, bo w dodatku jeszcze kontuzja dosyć poważna, więc też będzie musiał więcej czasu poświęcić na powrót do formy.
Adam, dzięki, że wyrwałeś się z drzemki. Nie zawracamy ci, nie zabieramy ci więcej czasu. Naszym i państwa gościem był człowiek orkiestra Adam Kotleszka. Nawet nie wiem, jak go przedstawić, bo robi wszystko.
Adaś, czy ty jeszcze tutaj w radiu dzisiaj będziesz?
Oczywiście, że tak. Byłem od rana i będę jeszcze po południu, więc tak, no to oczywiście.
Tak, ja już po poranku.
W takim razie Adam Kotleszka się jeszcze z państwem słyszy, a my zaraz wracamy po krótkiej przerwie muzycznej i z nami będzie człowiek legenda Wojciech Piela.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Jakby to powiedział Dominik Furman, i tak Legia mistrzem. Wojtek Piela.
Ja tutaj jestem, panowie.
Jest z nami. Legia Warszawa, mistrzem Polski, Amp Football.
Tak, witam serdecznie.
Pierwszy raz w historii.
Znaczy pierwszy raz jako Legia, ale jako klub z Warszawy drugi, no bo wcześniej jako Gloria Warszawia. Monika, do ciebie mam pytanie, to dlaczego w Jagiellonii nie ma sekcji Amp Footballu? No to wtedy można było rywalizować.
Porozmawiam z zarządem.
No właśnie.
Być może się uda.
Wiesz, no Białystok, Trójmiasto.
Po co zakładać kolejną sekcję, w której i tak by się nie było, nie walczyło o trofea?
A może bylibyśmy w niej najlepsi? Może wtedy.
Słuchaj, no można powiedzieć, że nawet jeżeli Jagiellonia zaczęłaby od ostatniego miejsca, no to i tak byłaby wyżej niż w wielu sezonach Ekstraklasy.
A jak tam Legia Warszawa wczoraj, panowie?
Tylko powiem jedną rzecz, że nieważne, które miejsce ci chłopacy zajmują, to dla nich należy się wielki szacunek, bo wiemy, w jakich okolicznościach grają i oddają wielkie serducho i uważam, że gdyby wszyscy zawodnicy w polskiej ekstraklasie mieli takie serce do gry i taką walkę, taką zawziętość, to nie wstydzilibyśmy się za nas, za nasz kraj, po prostu w europejskich pucharach, bo to, co chłopaki wkładają serce, zaangażowanie i nawet umiejętności, bo wiele fantastycznych akcji, no to wielki szacunek, ale ty możesz o tym powiedzieć więcej, bo spędziłeś ten weekend w Poznaniu, gdzie toczyły się właśnie mistrzostwa.
To tak, to był finałowy turniej tego sezonu Futbol Ekstraklasy, który no też wystartował później niż normalnie i był bardziej skondensowany, no bo oczywiście pandemia wpłynęła na to, że nie można było tego rozgrywać wcześniej i też odwołane zostały Mistrzostwa Europy, które w tym roku miały być w Polsce, będą przyszłymi. To też jest bardzo ciekawa historia, no bo te mistrzostwa mają się odbyć w Krakowie, mecz otwarcia ma być na stadionie Krakowi, finał również. No i organizatorzy liczą na to, że tam te 15 tysięcy kibiców przyjdzie, jeżeli oczywiście już też będą mogli oni pojawiać się na trybunach. Mam wrażenie, że ten futbol się coraz bardziej przebija do szerokiej świadomości kibiców, no bo te mecze reprezentacji już zdarzało się, że no jeden na pewno był transmitowany na TVP Sport, wszystkie są też właśnie na aplikacji TVP Sport, te mecze ligowe także, więc no takie dosyć bym powiedział szerokie wyjście do publiczności. Niektórzy już słyszeli też o takich nazwiskach jak Kapłon czy Grygiel czy nawet Bartosz Łastowski, no bo Legia Warszawa dosyć szeroko promowała jego transfer przed sezonem, bo zwany jest on polskim Messim. Człowiek, który był królem strzelców poprzedniego sezonu, w tym nie został, ale też no, był w czołówce, był kiedyś królem strzelców mistrzostw Europy amfutbolowych i no właśnie to był bardzo, bardzo głośny transfer, kiedy on przed sezonem odszedł z drużyny kuloodpornych pod Beskidzia do Legii Warszawa, no i odchodził jako mistrz z pod Beskidzia, no i teraz został mistrzem z Legią, więc można zażartować, że kto ma Messiego, ten ma mistrzostwo. No i tam naprawdę tak, to było, to on tam normalnie miał prezentację na murawie, na stadionie, koszulka, wszystko, tak jakby to był transfer dobrego zawodnika do tej, nazwijmy to, pełnosprawnej Legii Warszawa, więc no to pokazuje, że to podejście jest właściwe i no i sam fakt, tak, że mamy pięć klubów, pięć dużych marek w polskim futbolu, no bo cztery aktualnie ekstraklasowe, no i jedna taka, która w ekstraklasie nie jest, ale no kiedyś grała, zdobywała tytuły mistrzowskie i no ma dużą rzeszę kibiców i za moment będzie chciała tam również występować, no bo mówimy o Legii Warszawa, o Wiśle Kraków, o Podbeskidziu Bielsko-Biało, o Warcie Poznań i właśnie o Widzewie Łódź. No więc idzie ta promocja dosyć szeroko, wydaje mi się, że warto, no bo tutaj ten aspekt, wydaje mi się, no społeczny jest oczywisty i nie trzeba go wyjaśniać i ja też podziwiam tych zawodników za samą chęć uprawiania tego sportu, ale też trzeba jakby to niekoniecznie musi to dominować zawsze nasze myśli, no bo no ci zawodnicy też nie chcą być tak traktowani tylko i wyłącznie protekcjonalnie, że ojej, fajnie, już jak grasz to w ogóle ten, no nie, no taki Widzew Łódź na pewno po takim sezonie ma chęć poprawy, chęć tego, aby w przyszłym sezonie już nie było tak kiepsko, no bo to był dla nich pierwszy sezon, podobnie jak dla Warty Poznań. No i zdecydowanie widać było różnicę w umiejętnościach. Większość meczów przegrywały te ekipy i właściwie tylko w starciach pomiędzy sobą tam gdzieś szukały punktów. Nie jest tak, że Widzewie Łódź będą się zadowalali z samego faktu występowania, tylko będą chcieli być coraz lepsi. No a futbol jak futbol też wydaje mi się, że dyscyplina taka miła do oglądania, dosyć atrakcyjna, no bo tam pole gry jest mniejsze niż w tej 11-osobowej piłce nożnej, no bo gramy 6+1, więc no to siłą rzeczy musi być pole mniejsze. Ten transfer piłki z linii defensywnej do ofensywy jest zdecydowanie szybszy, nie ma meczów, znaczy oczywiście zdarzają się, tak, ale jest zdecydowanie mniej meczów nudnych na 0-0, tak jak choćby wczoraj był Chelsea-Tottenham, tak, no taktycznie dla koneserów fajnie, natomiast no piłka grążyła głównie od jednego pola karnego do drugiego, natomiast no tam w 16 już nie za wiele się działo, a tutaj no czasami jedno, dwa podania do przodu potrafią już stworzyć sytuację, też Jeśli jest błyskotliwy skrzydłowy, no to on potrafi minąć obrońcę. Też ważne jest to poruszanie na kulach, trochę tak jak w hokeju na lodzie, prawda, że często zachwycamy się fajnymi uderzeniami krążka, wymianami szybkimi podań, natomiast no, trzeba pamiętać o podstawach, czyli fantastyczna jazda na łyżwach i tutaj tak samo fantastyczne poruszanie o kulach i to jest coś, co doświadczeni zawodnicy już mają, no ale wyniki są często wysokie, pada dużo goli, więc naprawdę fajnie się to ogląda.
A wyjaśnij jedną kwestię, bo tak jak powiedziałeś przed wejściem na antenę, Wisła Kraków w tych turniejach nie przegrała meczu, a nie zdobyła mistrzostwa Polski.
Znaczy nie przegrała w tym turnieju ostatnim, bo były cztery turnieje, był Nowy Targ, Bielsko-Biała, Łódź i właśnie Poznań, turniej finałowy, no i punktacja taka sama jak w piłce pełnosprawnej za zwycięstwo, 3 punkty za remis 1, za porażkę 0, no i sumowane były punkty z tych wszystkich czterech turniejów, no i zespół, który miał najwięcej, no to został mistrzem Polski i bezapelacyjnie to Legia Warszawa. W sumie tych meczów rozegrała Legia 16, 14 z nich wygrała, tylko 2 przegrała, no to tutaj myślę, że nie trzeba nikomu udowadniać.
Myślę, że pierwsza Legia mogłaby pozazdrościć
takiego bilansu. Mówię, no oczywiście no nie jest to tak jakby do porównania w ogóle z drużyną pełnosprawną, no bo tutaj po pierwsze mniej zespołów, po drugie ta Warta i Widzew, no to trochę tak jakby grali, nie wiem, no Polska z Kazachstanem czy z San Marino, oczywiście nie obrażając, no ale taki to jest na razie poziom i oni sobie doskonale z tego zdają sprawę, więc no tam nie musieli się jakoś specjalnie wysilać, ale no choćby wszystkie mecze wygrane z kuloodpornymi pod Beskidziem Bielsko-Biała, czyli z poprzednim mistrzem Polski, no to już robią wrażenie. Z Wisłą było trudniej, no bo z Wisłą 2 mecze wygrane i 2 przegrane, więc tutaj było porówno. Też przegrany właśnie mecz w tym finałowym turnieju w Poznaniu, co sprawiło, że turniej finałowy wygrała Wisła Kraków, Legia była druga. Natomiast no, to, że Wisła Kraków w tych meczach z kuloodpornymi traciła punkty, sprawiło, że już dzień przed zakończeniem rozgrywek, czyli na 2 mecze przed końcem, Legia sobie zapewniła tytuł i też zawodnicy Legii nie ukrywali w tym finałowym meczu, że z Wisłą Kraków, no to przede wszystkim nie chcieli za bardzo nabawić się jakiejś kontuzji, bo też myślą o kolejnych zgrupowaniach. Reprezentacja Polski chce w przyszłym roku też rozgrywać mecze w trochę bardziej no taki szeroko zakrojony sposób niż w tym roku miało to miejsce ze względu na pandemię, no i nikt tam nie chce być poważnie kontuzjowany.
Ktoś z szeroko rozumianego zarządu był na tym turnieju, żeby wspierać właśnie Legię Warszawa, bo wiemy, że piłkarze też fajne akcje robili, wysyłali filmiki, gdzie wspierają swoich kolegów.
No nie widziałem, żeby był ani prezes Mioduski, ani ktokolwiek z zarządu, natomiast no z tego, co słyszałem, no to tej sekcji futbolowej tam niczego nie brakuje.
No właśnie, tylko przepraszam, że ci przerwę. Czy ci chłopaki z tego żyją? Czy to jest ich główny, czy oni mogą się nazwać tak piłkarzami, tak? Ale czy to jest właśnie, czy zarabiają tylko na tym, czy mają też swoje inne zajęcia?
No mają. Znaczy pewnie różnie to bywa, no też nie znam szczegółów, natomiast no z tego, co gdzieś słyszałem, no to rzeczony Messi, czyli Bartek Łastowski, ma jakieś tam pieniądze z tego i powiedzmy, że jest w stanie chyba się z tego utrzymać. Nie są to, zwłaszcza w porównaniu do piłki pełnosprawnej, kokosy, ale no jego musieli czymś przekonać, no i tak jak mówię, no, jest gwiazdą tutaj i to ta prezentacja o tym świadczyła. Kilku innych zawodników pewnie też, natomiast no tak jak też rozmawiałem z Mateuszem Widłakiem, który jest prezesem całego stowarzyszenia i można powiedzieć ojcem chrzestnym całego futbolu, bo on to od pełnych podstaw stworzył do tego momentu, w którym jest dzisiaj futbol, no to takim pierwszym marzeniem było to, żeby oni nie musieli dokładać do tego, no i teraz to mamy rzeczywiście, że to, że wszystkie kluby amfutbolowe są sekcjami tych dużych marek, no to sprawia, że tam no są pieniądze na to, nie trzeba dokładać i jest w miarę profesjonalnie, są treningi, są trenerzy, jest wszystko.
To już dużo dla tych
chłopaków. To już dużo, no tak, no bo przez lata tak nie było, kluby też w trakcie sezonu po prostu się rozpadały, no była taka niepewność i to, czy tak naprawdę jest sens to tworzyć, kiedy też są 4 zespoły w lidze, czy 3 momentami. Tutaj mamy już 5 i są widoki na kolejne. Natomiast no, kwestia zarabiania na tym, no to Nie jest to jeszcze do końca w ten sposób. No, śmieje się Mateusz, że jak na przykład dochodzi do meczów międzypaństwowych Polska kontra Turcja, no to trochę to tak jest, że amatorzy grają z profesjonalistami, a często potrafimy postawić twarde warunki, no bo w Turcji to jest na naprawdę takim wysokim profesjonalnym poziomie. Tam jak były Mistrzostwa Europy w 2017 roku, to na finał, gdzie zresztą też Turcja grała, przyszło 40 tysięcy ludzi na stadion Beşiktaşu. Normalnie ci zawodnicy tam... No tak, normalnie tam ci zawodnicy są, no jak były te mistrzostwa, to tam w głównych serwisach sportowych było to wszystko podawane, wywiady. No tak jak u nas, nie wiem, w kanale sportowym, czy w Weszło FM są studia, nie wiem, konferencja kadry Jerzy Brzęczek, to tam na futbol tak samo, nie? I tam jest naprawdę duży boom i no oczywiście też Mateusz twardo stąpa po ziemi i nie chce, żeby od razu tak samo traktowano kadrę futbolową i jakby wiadomo, że tak nie będzie, natomiast gdyby chociaż w jakimś stopniu udało się to przenieść, no to już duża radość będzie i wydaje mi się, że w takim kierunku to idzie, bo coraz więcej osób się interesuje też tam w Legii widać, że no Artur Boruc choćby z Jakubem Popławskim, czyli bramkarzem sekcji amfutbolowej, no to też jak się gdzieś tam już mijają, no to też zawsze porozmawiają. Artur jest zainteresowany tym, co się dzieje. Nie tylko Artur, prezes Dariusz Pioduski też podobno tam słyszałem, są jakieś zapowiedzi, że kolejne transfery może będą i Legia zagra w tej amfutbolowej Lidze Mistrzów teraz, no i gdyby się tam udało wygrać, no to zawsze to też jest kolejny też sukces, który PR-owo fajnie można odtrąbić, więc chyba Legia też w tym widzi swoją szansę. Raz już Legia w amfutbolowej Lidze Mistrzów zagrała, zajęła trzecie miejsce, więc no, są na pewno widoki na to, żeby powalczyć o coś więcej.
Pozostaje nam tylko i wyłącznie życzyć chłopakom zdrówka, pierwszemu zespołowi Legii Warszawa takich sukcesów, jakie ma Amfutbol Legia. Naszym i Państwa gościem był człowiek, który zna się na futbolu, zna się na Premier League, zna się na skokach narciarskich,
na wszystkim się zna.
Serie A w niższych ligach, zna się na polskiej ekstraklasie i nie ma rzeczy, na której by się nie znał. Jednym słowem, dwoma słowami, Wojciech Piela.
Dziękuję ślicznie.
Wojtuś, i dzisiaj 16:30, Football Bloody Hell.
Zapraszam.
Kanał sportowy.
I Weszł FM.
Dzięki Wojtkowi jest barwny, jest wspaniały po prostu i życzę każdemu, żeby miał możliwość pracować z takimi ludźmi, jakim jest Wojciech Piela. Dziękuję ci za wszystko, Wojtku.
Ciekawe, jakby co, to nie, słuchacze, nie zapłacone było tutaj, także to wszystko z serca. Jestem sam.
A dzisiejszy temat dnia poprowadziła
Monika Wądołowska.
Oraz ja, Daniel Ciechański. Dzisiaj kilka ciekawych tematów, bo i koszykówka, MLS, Amfutbol i Wisła Kraków. Dziękujemy.
Dziękujemy.